Dzień dobry. Bardzo niedawno temu opowiedzieliśmy sobie o tym, jak USA wycięło świński numer Kubańczykom, ale to i tak nic, bo kilkaset lat wcześniej Polacy wycięli świński numer sami sobie za sprawą tak zwanego liberum veto. Bo przez długi czas liberum veto było martwym prawem, które odkopano, żeby tylko rodak nie miał lepiej. Czy posłowie zrywający Sejm działali sami? Za co łapówkę dał sam król Jan III Sobieski? Mamy sobie sporo smutnych rzeczy do opowiedzenia. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam. Zanim opowiemy sobie, jak to wyglądało na naszych ziemiach, to warto wiedzieć, że idea możliwości oddalenia danego prawa przez sprzeciw jednej osoby istniała nie tylko u nas. Otóż podobna zasada panowała w Cortezach, czyli aragońskim parlamencie, jednak kiedy Hiszpania się zjednoczyła i współrządzić zaczęli Kastylijczycy, to szybko uznali, że ten pomysł jest wyjątkowo głupi i szkodliwy. Na amen zniósł tę zasadę król Filip II, który stwierdził, podobnie jak w innych krajach, że może w małych tak, ale w dużych państwach to się nie ma szans sprawdzić. A wystarczy spojrzeć na mapę, żeby zauważyć, że Rzeczpospolita do małych wtedy nie należała. Jednak u nas liberum veto zostało, bo początkowo nie wszyscy nawet wiedzieli, że istnieje. To był martwy przepis, czyli taki, co to niby jest, ale nikt go nie stosuje. Bo może dzisiaj ciężko w to uwierzyć, ale swojego czasu, a dokładnie w tak zwanym Złotym Wieku, na sejmach naprawdę potrafiono ze sobą kulturalnie dyskutować. Oczywiście była zasada jednomyślności, ale najważniejsze było podejmowanie decyzji, które sprawiają, że kraj nie będzie stał w miejscu. A zatem jak ktoś się nie zgadzał, to nie upierał się, tylko rozmawiał z innymi posłami, którzy przekonywali go, że nie ma racji i często się udawało. A nawet jeśli nie, to mimo, że liberum veto istniało już wtedy, to nawet jeśli protestował więcej niż jeden poseł, ale nadal była to mniejszość, to Sejm stwierdzał, że bardzo szanuje ich zdanie, ale dla dobra ogółu prawo uchwala. Co się w takim razie stało, że się zepsuło? Zaczęło się dbanie o własne interesy. W czasach, kiedy w innych państwach wyjątkowo popularne stały się monarchie absolutne, nasza szlachta w żadnym wypadku nie chciała zniesienia liberum veto, tak na wszelki wypadek, żeby można było oddalić nawet jednym głosem prawo dające królowi zbyt dużo władzy. Z drugiej strony król też głupi nie był. A nie dość, że nie głupi, to jeszcze dość potężny, bo to on decydował, kto dostaje urzędy. Mógł więc ustawić kogoś do końca życia, a taka osoba na Sejmie na bank wspierałaby go swoim głosem sprzeciwu, gdyby szlachta chciała wprowadzić prawo, które ograniczać będzie króla. Zaczęły się tworzyć dwie ekipy pilnujących swoich interesów magnatów i ich ludzi oraz króla i jego ludzi. To nie mogło się dobrze skończyć. Wreszcie w 1652 roku doszło do pierwszego zerwanego Sejmu, czego dokonał poseł Siciński. Ale dużym uproszczeniem byłoby zwyzywanie go od wywrotowców. To było na rękę wielu osobom. Czasy były ciężkie, od 4 lat trwało powstanie Chmielnickiego, a poza tym sporo rzeczy trzeba było ustalić, jednak dwie skłócone ekipy były coraz bardziej nieustępliwe. Wszystko rozbiło się o czas. W papierach było zapisane, że Sejm może trwać maksymalnie 6 tygodni, a tu dzień przed zakończeniem było jeszcze sporo do ustalenia. Padła prośba, żeby obrady przedłużyć o jeden dzień, ale wtedy Siciński wstał, powiedział, że on się nie zgadza, po czym wyszedł. I gdyby to było kilkadziesiąt lat wcześniej, to jak już wiemy, Sejm zignorowałby takiego typa i pracował sobie dalej, ale tym razem ekipy zwyczajnie nie chciały iść na kompromis. Każda uznała, że jak nie będzie po naszemu, to nie będzie w ogóle. Nagle obie strony przypomniały sobie o liberum veto, zasadzie, która mówiła, że jak się choćby jeden poseł nie zgadza, to koniec, Sejm zerwany, a prawa na nim ustalone? Nieważne. Posłowie, którzy nie chcieli się ze sobą dogadać, uznali, że jak takie prawo, to nic z tym nie zrobią i pojechali do domów, bo po prostu było im to politycznie na rękę. Ale jak to w polityce bywa, protest pana Sicińskiego to był tylko wierzchołek góry lodowej. Za jego protestem stał bardzo potężny człowiek. A był to nie kto inny jak sam Janusz Radziwiłł. Kim był Radziwiłł poza tym, że wielkim bogaczem? Szefem takiej jednej komisji, która skazała na karę infamii pewnego urzędnika. Jednak po jakimś czasie sąd sejmowy z królem na czele anulował tę decyzję, na co się Radziwiłł strasznie wściekł, bo uznał, że król zrobił to po to, żeby pokazać, że nie liczy się z jego zdaniem. Bo oczywiście król nie ma nic innego do roboty, jak zaprzątać sobie głowę jednym magnatem. Innym powodem mogła być chęć zaszantażowania króla. Jak pamiętamy, to władca rozdawał urzędy i generalnie nie było tajemnicą, że niedługo będzie do rozdania buława wielka litewska. Ruch Radziwiłła mógł zatem być sygnałem. Mości królu, jak nie chcesz tego typu akcji w przyszłości, to daj mi buławę, a jak nie, to kolejne sejmy też będę zrywał, dziadu jeden. A potem? Potem zaczęła się prawdziwa lawina. Jednak o skutkach liberum veto opowiemy sobie już w przyszłym tygodniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.